Dzień dobry bardzo, witamy was w najbardziej regularnym podcaście na naszej planecie, czyli Burzy Półmózgów. Dzień dobry, Chudy.
Dzień dobry, czy my mamy coś na swoje usprawiedliwienie?
Coś by się znalazło, jestem mistrzem wymówek, więc pewnie nie było o czym gadać.
O, wina WG, wiadomo.
Wina Wargamingu. Naprawdę to wszystko wina Parima. Nie, no w końcu jest o czym gadać, bo to takie małe tematy. Nie wiem, czy czasem jest co tam poruszać w takich małych tematach jakiś. To czy można by to niby taką serię zrobić, ale sam nie wiem.
My po prostu jesteśmy wielkimi umysłami i my powinniśmy się zajmować naprawdę takimi grubymi tematami, które spędzają graczom sen z powiek.
Dokładnie, nie pierdołami.
Tak, od pierdół to są takie mniej wartościowe formaty, jak to się mówi, jak na przykład, nie wiem, Wod Flash czy coś tam, nie?
Jak myślałem, że powiesz, że mniej wartościowe formy przekazu, jak na przykład serwisy internetowe, jak domin.com na przykład, ale okej, no niech
tak,
będzie.
Tak, i tym płynnym wstępniakiem można przejść do tematu tego podcastu. Jak już mamy pierwsze czułości za sobą, to co, umówiliśmy się, że pogadamy sobie troszkę na spokojnie o tym wyposażeniu 2.0, tak? Czyli mała rewolucja, ewolucja. Właśnie Wiadro, jak ty to widzisz? Ewolucja czy rewolucja?
Ja to widzę jako rewolucję. Ja to widzę jako rewolucję, bo jest bardzo dużo nowych elementów, czy nowych charakterystyk, czy statystyk, na które to wyposażenie by wpływało. Ewolucja to by było jakby rzeczywiście z biegiem dodawania nowych mechanik, na przykład do gry, czy czegoś, dodawali po kolei jakieś nowe elementy. Oni po prostu wrzucają wszystko do worka, więc dla mnie to jest rewolucja.
No okej, okay. Ja myślę, że nie będziemy tutaj dzisiaj się zagłębiać w jakieś super detale konkretnych elementów tego wyposażenia. Tutaj myślę, że każdy słuchający też już zdążył się zapoznać z tym albo nawet sobie pograć na piaskownicę. Ale Wiadro, jak myślisz, który element tej rewolucji, jak sam mówisz, dla ciebie jest najbardziej rewolucyjny? Sam fakt, że jest trochę nowych modułów, elementów wyposażenia zaproponowanych przez WG, czy to, że są te różne sloty dające różne bonusy, co jest tutaj najbardziej rewolucyjne?
Wydaje mi się, że bardziej rewolucyjne dla mnie są nowe moduły niż same sloty, bo te sloty, znaczy w zależności od do jakiego modułu jeszcze, no ale to są powiedzmy testy, one nie dają aż takiego dużego bonusu wbrew pozorom. Bardzo często. Zależy od modułów, bo niektóre dają, ale powiedzmy taki dosyłacz czy wentylacja, oni nie dostają aż takiego dużego bonusu. Natomiast wpływanie na kamuflaż przeciwnika za krzakami czy poruszającego się, na twój kamuflaż po wystrzale na przykład, na czas spotowania czołgów czy na czas, kiedy ty jesteś wyspotowany, to są bardzo duże zmiany dla mnie, a te sloty to jest no, coś mniejszego. Też to jest ważne, ale to jest jednak mniej istotne według mnie.
No a jakby spojrzeć na to pod tym kątem, jak różne tiery mają różną ilość tych slotów, no to jest dosyć znaczna zmiana, no, szczególnie na tych niższych tierach.
Nie? No, ale to chyba dobra zmiana, no bo nie, sam chyba powiesz, że taki czołg, który schodzi na niskie tiery, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, który ma wyposażenie warte kilkukrotność wartości tego czołgu, no to jest naprawdę maksymalnie dopakowany i ludzie, którzy się z nimi spotykają, no to nie mają lekko. Nie?
No wydaje mi się, że WG właśnie ostatnio sobie wzięło na celownik zrebalansowanie tych niskich tierów, żeby ten próg wejścia w WOTA był trochę niższy, tak przynajmniej mi się wydaje, no bo jakby sobie to połączyć, bo tak, ja jak najbardziej się z tym zgadzam, moim zdaniem to też jest krok w dobrą stronę, żeby nieco wyrównać szanse na tych niższych tierach, gdzie po prostu mniej doświadczeni gracze grają, tak? No ale jak sobie to połączyć z tym dodaniem punktów wytrzymałości na niższych tierach, no to może faktycznie jest to jakiś układ w stronę nowych graczy, mniej doświadczonych, żeby po prostu dłużej mogli sobie przetrwać w bitwie.
No i jeszcze uproszczenie drzewek, tak, na niskim tierze, czyli nie musisz badać od razu kilku linii, tylko badasz sobie jedną linię tam do tego piątego tieru i wtedy dopiero decydujesz, czy może w te deki pójdziesz, czy może w coś tam, ale masz taką bazę, taki start, gdzie no, gdzie kiedyś nie było tego, trzeba było wszystkie te czołgi przeszkalać, załogi do tego jeszcze oczywiście na każdy czołg i tak dalej, co też kosztuje, wiadomo, więc no widać, że idą w tą stronę mocno,
Zresztą... Widać, WOT się kończy. Jeśli dbają już o nowych graczy, to znaczy, że mamy 30 akt tego smutnego spektaklu pod tytułem WOT się kończy.
Dokładnie, WOT się już kończy, nie wiem, który rok, ale skończyć się może. Ale tak na poważnie, to no, pamiętasz, jak zaczynałeś grać też na pewno. To dla kogoś, kto wchodzi do tej gry i nie rozumie mechaniki jeszcze, nie rozumie, co, dlaczego się dzieje, no to jak wchodziłeś takim niskim tierem i farmili cię ludzie, którzy mają wyposażenie, moduły, wszystko znają grę, no to to nie jest żadna przyjemność tak naprawdę.
No tak, tutaj to trzeba przyznać, że dlatego mówię o tym progu wejścia. Moim zdaniem próg wejścia do obecnego WOTA jest bardzo wysoki, dużo wyższy niż to, co było jeszcze kiedy my zaczynaliśmy grać. I nie zdziwiłbym się, jakby wielu graczy po prostu się odbijało. Sam mam dwóch czy trzech kumpli, których kiedyś tam próbowałem jakoś zajawić właśnie tym WOTem i po prostu odbili się już na drugim czy trzecim tierze, bo nie potrafili sobie po prostu poradzić z tyloma różnymi mechanikami, którymi się rządzi WOT.
No bo to jest, teoretycznie to jest prosta gra, tak? Wchodzisz, jeździsz, strzelasz sobie, te samochodziki sobie jeżdżą, ty sobie strzelasz, robi się boom. Ale jak się zagłębisz, to jest tyle mechanik najróżniejszych w tej grze, że no na początku to kurde jest problem. Więc fajnie, że upraszczają trochę też te moduły, bo te moduły na początku też stanowią problem. No, finansowy głównie tak naprawdę, niech będzie, ale jednak są problemem dla nowych graczy.
Tak. Wiesz co, takie nasuwa mi się skojarzenie, jak tak wróciliśmy trochę do tych kiedyś to kurwa było czasów. Kiedyś ten WOT wydaje mi się, że był bardziej taką grą, bardziej w stronę papier, nożyce, kamień, tak? To znaczy, że były konkretne klasy pojazdów, które mogły się nawzajem się, że tak powiem, balansować, tak? Te deki były od tego, żeby swoją penetracją bić ciężko opancerzone heavyki, lighty były od tego, żeby spotować i tak dalej, gdzieś tam z biegiem czasu się to troszkę rozmyło, dzisiaj już nie powiedzielibyśmy o takim konkretnym podziale, natomiast to wyposażenie, które zostaje zaproponowane na serwerze Piaskownicy, wydaje mi się, że gdzieś tam może być krokiem w stronę tej takiej właśnie większej specjalizacji. Nawet nie tyle konkretnych, nie tyle klas, co konkretnych pojazdów po prostu.
No tak, generalnie no kiedyś tak było rzeczywiście, że były te klasy rozdzielone od siebie. Nacje nawet były oddzielone od siebie, bo też były trzy nacje i każda, czy tam cztery nacje, jak wyszli Francuzi, i każda miała jakąś tam taką cechę swoją charakterystyczną. No ale to potem przy wprowadzeniu takiej ilości czołgów, takiej masy czołgów, to siłą rzeczy musiało się to rozbyć, no bo nie dało się tego cały czas, bo wszystkie czołgi musiały być identyczne, więc tutaj jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się stało, ale rzeczywiście coś jest w tym, że niektóre czołgi będą specjalizowane, bo widać to nawet po tych slotach przeznaczonych dla nich. Tak jak mówię, to nie jest jakiś straszny bonus przeważnie, ale jednak jest ten bonus. Przy czym oczywiście no, niektóre te ustalone sloty w niektórych pojazdach wyglądają dziwnie, bym powiedział.
Albo... Naciągane, no.
No są.
Natomiast
takie.
Wiesz, bonus mały czy duży, ale zawsze jest. Nawet wczoraj, jak rozmawialiśmy na twoim streamie o tym, o markowaniu, nie? No to każdy markując dopycha tam kolejną jedną rzecz do tego pojazdu, żeby mieć jeszcze lepszy, nie wiem, czas przeładowania, zasięg widzenia i tak dalej. Każdy punkcik wtedy, każdy metr się liczy, tak? Więc tutaj myślę, że będzie podobna historia, gdzie jednym czołgiem będzie można sobie grać w konkretnej konfiguracji, nie wiem, na co dzień, a inaczej będziemy grali, nie wiem, przy markowaniu, inaczej przy CW.
No, to jest w ogóle ciekawe. Ja mam właśnie nadzieję na to, że w końcu zostanie przełamany ten schemat dosyłacz, stabilizacja i wentylacja, tak? Albo dosyłacz, stabilizacja, optyka, który jest po prostu w 90% przypadków używany w tej grze, bo co z tego, że modułów mamy chyba kilkanaście, skoro tak naprawdę 4 czy 5 ma w ogóle jakikolwiek sens, więc liczę na to, że tu będzie to tak zrobione, że każdym czołgiem będzie można na 2-3 sposoby pograć. To by było naprawdę ciekawe i interesujące.
No dokładnie, plus dodaj te moduły wyposażenia, których w ogóle się nie używało, jak miałeś odrobinę większe pojęcie o grze, nie? Mówię tutaj, nie wiem, o co tam niemieckie czołgi mają jakieś te ostrogi swoje, tak?
Mokry magazyn amunicji albo...
Mokry magazyn amunicji,
wypełnianie, tak. Zbiorników CO2. Kto tego kiedykolwiek używał, nie? W ogóle.
Więc... Ja tam jeszcze pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, to jeszcze starałem się bronić tego mokrego magazynu amunicyjnego na ruskich medach, jak nie masz odpowiedniej załogi jeszcze czy coś, ale no...
Prawda ale zacząłeś
jest taka,
przychodzić
że...
do mnie na streamy i się nauczyłeś, że się nie jeździ. Ja wiem. Nie ma za co.
Nie tak było. Nie tak było. Chodziłem do innego streamera.
Niezależnego.
Na nieważne. Natomiast faktycznie jak każdy sobie teraz przejrzy rodzaje wyposażenia, które są w WOT-ie dostępne, które możemy w każdej chwili zamontować, no to mając większe pojęcie, że to właśnie skupiamy się na tych czterech ogólnych modułach, o których ty wspomniałeś, i ewentualnie jeszcze Lorneta z Siatą się pojawiają czasem na, nie wiem, TD-kach czy Lightach, zależnie od stylu gry, chociaż dzisiaj i tak już pasywny spot praktycznie nie istnieje na Lightie, więc...
No tak, kołowce załatwiły kwestię pasywnego spota. Bardzo dobrze no, im wyszło.
Ja bym powiedział, że nawet, że rozciągnięcie linii lightów do 10 tieru zabiło trochę tego pasywnego spota, bo jak lighty kończyły się na 8 tierze, no to jeszcze ten pasywny spot był takim po prostu...
ostatnią deską
na lajcie dawała ci, tak, ta lorneta na lajcie dawała ci albo ostatnią deskę ratunku, albo po prostu bezpieczny dystans do przeciwnika, nie?
No tak, no bo coś tam jest rzeczywiście, jak cię rzuciło na podchodówkę, czy... No nawet na taką mapę, gdzie da się spotować generalnie fajnie, to rzeczywiście ósemką czułeś, że no z tymi dychami nie będziesz wyskakiwał na solo, tylko raczej...
Albo siódemką, jak to kiedyś było no, też, nie? Bo też lighty miały no, taki...
No to lighty były takie, że czwórki na dziewiątki i piątki dychom spotowały, tak? A to bardzo
no dobra,
dawno.
Boomer, dobra już, boomer, bo ja tu mówię o sytuacji sprzed, nie wiem, 2 lat, a ty mówisz sprzed 20.
Sprzed wojny na Ukrainie, dobra. Nie, no coś w tym jest, ale... Jednak da się takim 13-105 czy testolightem zagrać tego pasywa bez większego, czy nawet tym, tą mantykorą taką wyszydzaną strasznie. Ale no jest to trudne, bo teraz te kołowce po prostu jadąc 100 na godzinę robiąc brum brum są w stanie dojechać do każdego krzaka i cię spotnąć bezczelnie, tak? I bardzo często im się nic nie dzieje też, więc no niestety. Już w ogóle dojechanie na jakiegoś dobrego pasywa w tym momencie przy tym, jak jest koło z dłużeniem przeciwnej, jest problemem strasznym, no ale to temat chyba na inną rozmowę o kołowcach. Moglibyśmy pewnie długo o tym gadać.
To jest temat na odcinek pod tytułem Arta czy kołowiec? Co jest większym złem?
Dokładnie. A pytałem się, powiem ci, zrobiłem taką ankietę jakiś czas temu, trochę jako background do filmu na ten temat. Wyszło, że arty 55% do 45% bodajże, więc z jednej strony jestem trochę zaskoczony, ale z drugiej strony klasa, która jest rok z hakiem, że była tak znienawidzona, że prawie dogoniła artylerię, to też oczywiście świadczy, nie?
Dokładnie. Trzeba się umieć postarać, żeby taki wynik osiągnąć.
Dokładnie.
Ja myślę, że to jest inne podłoże tutaj, w sensie wielu graczy ciągle nie potrafi wybaczyć arcie tego, że ona może ci zadać uszkodzenie, a ty jej od razu nie możesz oddać. No tak. Teoretycznie w kołowca możesz od razu trafić i mu oddać. Inaczej, możesz mu od razu oddać teoretycznie, ale praktycznie musisz go trafić.
No tak, no to... A, może pogadamy kiedyś o tym jeszcze. To temat jest, dla mnie jest dość rozległy temat. Kiedyś już sobie robiłem taki, kiedyś myślałem nad tym, dlaczego mnie osobiście kołowce są dużo większym problemem niż artyleria tak naprawdę, nie?
No dobra, ale wracając, bo tak sobie przeglądam sobie różne te nowe rodzaje wyposażenia, które WG proponuje na piaskownicy, no i się zastanawiam, czy znowu przypadkiem nie sprowadzi się do tego, że teraz mówimy, że o fajnie, tutaj takie specjalistyczne moduły, natomiast czy to się nie sprowadzi później do sytuacji takiej, jak dzisiaj mamy z tymi nieszczęsnymi właśnie ostrogami, mokrymi magazynami amunicyjnymi, czy tymi zbiornikami CO2, no bo są to takie bardzo, bardzo specjalistyczne, żeby nie powiedzieć niszowe propozycje, jak na przykład to, co wspominałeś o tym kamuflażu, że system obserwacji dowódcy na przykład zmniejsza maskowanie pojazdu przeciwnika w zaroślach po wykryciu o 10%, czy tam po oddaniu strzału zwiększa maskowanie pojazdu. Pytanie, czy faktycznie gracze będą z tego korzystać?
Znaczy, no, zmniejsza maskowanie ten system obserwacji dowódcy 10%, ale w slocie 20%, tak? Jak bawiliśmy się na tym na treningówce to jest przy Super Conquerorze i przy kołowcu, bo dwa takie próbowaliśmy spotować za krzakami, to jest 40 metrów. 40 metrów to jest bardzo dużo.
Ale zobacz, jak konkretne warunki muszą być spełnione. To są tylko zarośla.
No dobra, ja rozumiem, no ale to wiesz, za zaroślami, zarośla dają bardzo duży bonus czołgom, nawet takim dużym, klocowatym dają duży bonus, więc powiedzmy bez tych krzaków je wyświecisz tak czy inaczej pewnie, natomiast te krzaki im dają to, że one mogą się schować, a tutaj te 20% to jest spora różnica. Nie będą to moduły dla wszystkich, no ale taki system obserwacji według mnie do lightów czy do medów jakichś, ewentualnie takich, które się nadają do spotowania na patonie, to może być całkiem niezła opcja wbrew pozorom.
Znaczy to akurat teraz czytam na cwaniaka, mam ściągę przed oczami, więc mi łatwiej, ale to akurat będzie tylko dla lightów. Natomiast bardziej mi chodzi o to, czy wiesz, w sytuacji, w której będziesz mógł wrzucić te takie, nazwijmy to, ofensywne moduły, czyli tam dosyłacz, wentylacja i tak dalej, skupiaczka, czy cokolwiek tam innego, które działają ci cały czas, niezależnie od sytuacji, tutaj masz moduł, który ci zadziała tylko w konkretnej, który da ci bonus tylko i wyłącznie w konkretnej sytuacji, nie?
To znaczy, no tak, no... No to wiesz, to tak samo mógłbyś powiedzieć, że wentylacja zawsze była takim modułem, który po prostu dopakowywał ci wszystko, bo i kamuflażu trochę dostajesz z tego, i zasięgu spotowania, przeładowania, celności, wszystkiego po trochu, tak? Nie wiem, dla mnie jest spoko właśnie to, że dali takie moduły, które są bardziej specjalistyczne, no bo z drugiej strony też... Co można by poprawiać, wiesz, ogólnie? Ile rzeczy jest takich, które możesz poprawić ogólnie? No nie ma ich tak dużo. Mobilność możesz poprawić, to przeładowanie od wentylacją, tak, te wszystkie rzeczy, które masz od wentylacji i tak naprawdę co jeszcze? No? To tak jakbyś skrzynka z narzędziami. No skrzynka z narzędziami też jest specjalistycznym modułem, co by nie mówić, tak? Bo też się przydaje w określonej sytuacji, czyli jak ktoś ci coś tam uszkodzi czy gąskę zdejmie.
Tak. Dlatego się z tego nie korzysta dzisiaj na co dzień, nie?
No nie, ale na przykład na niektórych czołgach ja wożę osobiście skrzynkę i wiem, że ludzie wożą skrzynki na bezwieżowych TDK-ach po prostu, bo to rzeczywiście pomaga. Pomaga dużo szybciej składać tę gąsienicę i się przydaje. No ale no to tego też raczej ludzie nie będą korzystali tak często, tylko ci, którzy będą chcieli grać w określony sposób, czyli chyba o to chodzi, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej.
To jak ten, jak oczywiście, jak będziesz wiedział, w jaki sposób wykorzystać konkretny moduł w danej sytuacji, no to wiadomo, no to będzie przewaga. Tylko ja się zastanawiam, na ile to będzie przydatne w randomach, bo na przykład wierzę, że bardzo, bardzo takie specjalistyczne moduły znajdą zastosowanie na CW, kiedy będzie można tworzyć de facto drużynę całą taką, w oparciu nie tylko o konkretne rodzaje czołgów, tak jak to się teraz robi, ale też o konkretne buildy tych czołgów, nie? Bo teraz de facto sprowadzi nas to do tego, że będziemy tworzyć właśnie buildy konkretne i w takiej sytuacji odpowiednio wykorzystany build na mapie i przy danej taktyce może tutaj zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużą różnicę w bitwie.
No to jest według mnie właśnie chyba też cel WG, bo jak graliśmy ostatnią kampanię, to Wargaming już sobie zaczął testować te moduły, można powiedzieć, bo tam były te takie, wszyscy dostali po 3 moduły różnego rodzaju, tam było do obrażeń, do przeładowania celności, HP-ków, prędkości i tak dalej. Bardzo podobne do tego, co tutaj, oprócz tutaj nie widzę wzmocnienia obrażeń, które było tam. I rzeczywiście było widać, że ludzie grali pod buildy, na przykład czekali z tymi, żeby wykorzystać jakieś tam bitwy o prowincję, albo specjalnie niektóre czołgi dopakowywali, żeby szybciej jeździły, bo tam gdzieś mają dojechać, albo my na przykład graliśmy kołowcami na Malinówce, no to braliśmy tą super jakąś tam wentylację, która dawała plus 20 czy plus 30% do załogi, co strasznie pomagało tym kołowcom. Bardzo je dopakowywało. Więc no myślę, że jeżeli chodzi o CW, to będzie tutaj ciekawie. Będzie bardzo ciekawie na CW.
Z tymi modułami. Podobne moduły testowali właśnie, tak jak mówisz, podczas poprzedniej kampanii. I zdaje się, na blogu pojawiły się właśnie też jakieś komentarze o tym, że tego jednego zabrakło na zwiększone obrażenia, ale no, myślę, że to byłby pewniak wyboru dla każdej klasy pojazdów, gdyby taki moduł się pojawił.
No tak, no to już nawet ludzie pewnie brali, wiesz, nie bacząc na to, jaki czołg ma jakie te sloty, tylko by po prostu wszystko dopakowali, bo to by było mocne, no, zwyczajnie.
Wolę już tutaj nie odpływać na przykład ile maksymalnie, bo mogłaby zabrać Godzilla na przykład z przebiciem i tak dalej, wiesz, ale faktycznie to byłby pewniak wtedy.
To już nawet nie na Godzillę montować, tylko na właśnie na czołg, który ma bardzo szybkie przeładowanie, tak? Bo na tym najszybciej byś wykorzystał, bo przeważnie jednak czołgi mają albo szybkie przeładowanie, albo duże obrażenia, tak to działa. A jakbyś miał szybkie przeładowanie plus duże obrażenia, to byś miał jakiś w ogóle porąbany DPM, tak?
Więc... Sprawdzaliśmy na tej piaskownicy Badgera, nie? Na maksymalnym DPM-ie. Tak, to teraz sobie pomyśl taki jeszcze 10% nawet bonus, nie?
No jak to już tam... w ogóle. No, to tam by było. Tam by było nieźle. Tutaj widzę, jeszcze jest moduł. Czekaj, uciekł mi. Bardzo by się podoba moduł na ulepszone hełmy czołgowe. Według mnie to jest po prostu. To jest moduł, który ludzie będą bardzo często używali, bo ogłuszenie jest strasznie irytujące. I do tego jeszcze ta cała kara dla załogi, która jest ogłuszona, a z tymi hełmami jest zdecydowanie lepiej. To jest piękna sprawa. Jeszcze przy bitwie, gdzie masz 3 artylerie, to będzie coś ciekawego. W ogóle jest sporo modułów ciekawych według mnie. Czy nawet skracanie odnowienia materiałów eksploatacyjnych o 30 sekund, czy tam o 50 sekund w slocie, to też jest fajne.
Tak, ale one, znowu, ja mam na przykład taki dystans do tych, bo zgadzam się, ich efekty są naprawdę fajne, natomiast nie wiem na ile ja w mojej takiej codziennej grze na randomach będę sobie w stanie pozwolić na to, żeby taki slot sobie na to poświęcić. W sensie ja akurat nie należę do graczy, którzy wyjątkowo narzekają na, nie wiem, na ten efekt ogłuszenia, tylko no jestem ogłoszony, no to jestem, źle stanąłem, tak? To go biją,
no,
jak
tak,
to
tak.
było w filmiku. Natomiast wydaje mi się, że jestem w stanie przeżyć to dłuższe ogłuszenie, czy tam to niezmniejszone ogłuszenie, ale wolę mieć jednak na stałe znowu w całej tej bitwie, nie wiem, czy większy zasięg widzenia, szybsze przeładowanie, szybszy czas skupienia i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że te akurat moduły, te takie, te nowe, te dodatkowe, tak jak mówisz, czy hełmy, czy te ulepszone materiały eksploatacyjne, te zmniejszające kamuflaż na przykład, o których wcześniej rozmawialiśmy, że one śmiało mogłyby znaleźć swoje zastosowanie w czołgach wyższego tieru, nie wiem, od 8 albo nawet na samych dychach, jako kolejny spot na wyposażenie, ale który mógłby być wykorzystany tylko i wyłącznie na takie dodatkowe właśnie specjalizacyjne, że tak powiem, moduły.
No nie wiem, szczerze ja bym nie zabierał po prostu możliwości używania tych modułów. Ja bym je zostawił, bo są naprawdę bardzo różne czołgi w grze. Jest T95 na 9, jest T54, tak? T54 masz uniwersalny i tam rzeczywiście prawdopodobnie zestaw dosyłacz, stabilizacja plus nie wiem, optyka czy coś innego, czy wentylacja będzie się całkiem fajnie sprawdzał, ale dla takiego T95, dajmy na to, osłona przeciwodłamkowa, czy ulepszone hełmy, czy na przykład, nie wiem, moduł na szybszy obrót, bo też są takie moduły, to będzie coś naprawdę wartego uwagi. Na przykład zamiast wentylacji, która no da ci tam przeładowania odrobinę więcej, ale tak naprawdę jestem w stanie poświęcić to przeładowanie po to, żebym był mniej ogłuszany, albo żeby mniej bili z hechełków. Wiesz, no...
No tak, tutaj największa na pewno konkurencja w takich sytuacjach będzie, największą konkurencję odczuje właśnie ta wentylacja, która raczej zazwyczaj była taką zapchajdziurą w wielu przypadkach, nie? Jako moduł uniwersalnie poprawiający wszystko trochę.
No tak, no bo czasem nie było co wsadzić, więc ludzie ładowali wentylację, no bo co innego dać. A teraz będą mieli jakiś wybór. Wydaje mi się, że pojazdy uniwersalne dalej będą korzystały w większości przypadków z dość uniwersalnych zestawów. Natomiast pojazdy takie bardziej charakterystyczne będą mogły skorzystać z tego, czy albo inaczej, albo ułomne w jakimś konkretnym aspekcie, na przykład tak jak Godzillą się bawiłeś, Godzillą czy lodówką, już nie pamiętam.
Godzillą, tak.
No. I zrobiłeś ją sobie pod czas celowania, żeby kółko masz mniejsze do skupiania, tak, od razu wyjściowe, plus co tam jeszcze było, plus...
Fioletowe moduły tam po prostu też miałem.
No tak, no ale plus skupiaczka, więc... plus coś tam jeszcze. I to powoduje, że ten czołg dużo szybciej skupia. Albo ja sobie na lodówkę założyłem ten moduł do 3 km cofania szybszy. I powiem ci, że to naprawdę bardzo dużo zmienia, bo w końcu tym czołgiem możesz stanąć gdzieś, strzelić i zdążysz się wycofać, zanim cię obiją do połowy HP albo jeszcze bardziej, więc według mnie to jest spoko. No nie będzie to pewnie używane na każdym czołgu, ale niektórym czołgom to naprawdę pomoże.
No, znaczy znowu, no trzeba pamiętać też o tym, żeby wykorzystać to na odpowiednim czołgu, tak? No bo bez sensu jest na przykład odpalanie takiego modułu, takiego bonusu procentowego na czołgu, który ma daną statystykę już dosyć dobrą, tak? Tutaj dobre czołgi w tych miejscach nie staną się jeszcze lepsze znacząco, tak jak znacząco mogą się poprawić czołgi słabe, nie? To widać, no tak, właśnie było na tej Godzilli, gdzie no nie będzie wielką przesadą, jeśli powiem, że z tymi wszystkimi dopałkami do czasu skupiania celowało się tą Godzillą jak po prostu, nie wiem, trochę gorzej niż ruskim Heavikiem.
No.
Więc bo taki był ten celownik, więc tutaj faktycznie mogą się... No to znowu się pojawia pytanie, czy jeśli będziemy budować takie buildy, które będą bilansować najsłabsze strony czołgów, czy znowu ten podział taki się nie rozmyje, że heavyki mogą być troszkę bardziej medowate, medy mogą mieć większą pulę HP i tak dalej, i tak dalej.
No tak, no na przykład Maus z 5 kilometrami szybciej jazdy jest dużo szybszy, naprawdę. Tak samo E3 czy Ebola. Ebola w ogóle, masakra, jak ten czołg zaczął jeździć szybko po tym module. Więc no rzeczywiście, to może trochę znowu... Kurde, ciężko powiedzieć.
Ale faktycznie, wybór jest tak duży, jest tak szeroki wachlarz tych modułów, że żeby to się stało w takiej skrajnej sytuacji, że te różnice się jeszcze bardziej wyrównają niż są widoczne teraz, no to musiałby naprawdę być dużo, bardzo dużo kumatych graczy, którzy by w tym czasie się mieli spotkać jeszcze.
No ale popatrz, no, dajmy na to, że masz dwa Mausy w bitwie, tak? Możesz mieć Mausa jednego, który jest dopakowany w ulepszonym wzmocnienie, czyli plus tam 10% HP do czołgu, ulepszone hełmy czołgowe, plus osłona przeciwodłamkowa, czyli taki totalnie zrobiony pod przeżywalność. Więcej HP, lepiej znosi artę i trudniej mu zadać obrażenia z hechełków. Możesz mieć Mausa zrobionego czysto pod jazdę i TPM, czyli plus 5 km na godzinę, dosyłacz i dajemy do tego, nie wiem, wentylację albo moc silnika, tak? Coś takiego. I masz dwa totalnie inne Mausy. One się nie będą jakoś diametralnie różniły, wiadomo, że on nie zacznie jeździć 60 na godzinę, ale będą to zupełnie inne pojazdy, tak? Inaczej się będzie nimi grało.
No więc... tak, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby grać pod konkretny build, także to też będzie jakby dodatkowa umiejętność, żeby maksymalnie wykorzystać to, co się świadomie wybrało, tak? Tutaj mam taki zgrzyt trochę, no bo często gęsto jak obserwujemy na przykład dalszy przebieg bitwy po tym, jak padniemy, no to widać, że świadomości ci gracze nie mają, wożąc na takich Mausach te siaty kamuflażowe na przykład. Natomiast jak tak mówiłeś o tych dwóch różnych buildach na Mausie, to sobie tak pomyślałem, to taka trochę dygresja w formie żartu, że WG miało jednak łeb na karku, zmieniając pociski na typie 5 Heavy, bo gdyby były stare te haubice z tymi modułami, o których mówimy teraz, no to ustawki pewnych polskich klanów na Ensku trwałyby tak długo, że kończyłyby się remisem.
Trochę tak, to tak samo jak ktoś sprawdzał, że 15 Mausów z tym bonusem ma 49,5 tysiąca HP razem. To też, jakby ktoś zagrał na 15 Mausów, to wybicie takiej ilości HP też by zajmowało masę czasu. Na Himmelsdorfie, dajmy na to, taka kampa
zrobiona z Mausów. Ja jestem ciekaw, czy udałoby się zebrać na przykład właśnie tylu graczy, żeby zrobić taki test na piaskownicy, właśnie same Mausy z tymi dopałkami versus, nie wiem, określona ilość badgerów na przykład i ile potrzebują czasu, żeby wydoić te 50 tysięcy HP. Wiesz, Mausy bokiem, żeby zawsze penetracja była, nie? I tak ile to czasu zejdzie?
No jakby to policzyć 15 Mausów razy 300 HP, no to masz 4,5 tysiąca HP, to masz 1,5 Mausa dodatkowego tak naprawdę. To jest trochę, nie? To jest trochę. Nie no, tak samo na lajcie, jak się bawiliśmy na lajcie, na kołowcu też dwa buildy, tak? Jeden pod wykrywanie, czyli masz tam na przykład system obserwacji dowódcy, plus panoramiczny triplex, który tam ci zmniejsza. Strzelam, nie? Teraz. Albo na przykład zrobione pod to czas wykrywania, bo to ten czas wykrywania jest chory dla mnie. 4 sekundy więcej czas wykrywania i 4 sekundy na przykład ty się mniej świecisz. To no to nie jest dobre, to jest przesadzone.
Na szybko to policzyłem teraz. No. Przy DPM-ie 4000, no to na pewno, że jest to osiągalne, nie?
No tak, tak, 4000.
No to masz 12,5 minuty ciągłego napieprzania z penetracją.
Okej, okay. Aha, żeby rozwalić te mausy wszystkie.
Tak,
ale
tak.
Ale jeden by pewnie nie starczyło.
Jeden by sobie poradził, no, no tak, no, ale to by była kwestia jeszcze tego, że po takiej ilości penetracji myślę, że na którymś mausie mógłby się trafić taki bonus w postaci Amoraka.
No, może. Jakby dobrze strzelał tam po tej podwierze, to może i tak. Nie, no...
No ale to są w ogóle kosmiczne wartości, no umówmy się.
No, to jest...
I na randomie tego nie uświadczymy, ale tak jak faktycznie mówię, skojarzenia mam z pewnymi klanami takie, że faktycznie na CW nie zdziwiłbym się, jakby się okazało po wyspotowaniu wszystkich przeciwników, że się okazuje, że oni właśnie tam mają kilkanaście takich super ciężkich czołgów i wszystkie z większą ilością hapsów.
Rozumiem. Zastanawiam się nad eksperymentalnym prochem trochę też, bo na pewno nie ma go sensu używać zamiast siatki kamuflażowej, natomiast połączając z siatką może już coś dawać, bo tego tak nie przetestowałem, że była i siatka w zwykłym slocie plus ten proch wsadzony do TDK. Nie wiem, widzisz tutaj jakiś moduł totalnie bezużyteczny?
Właśnie wydaje mi się, jak już mówisz na przykład o tym eksperymentalnym prochu, nie? No to też rozum i matematyczna poprawność podpowiada, że powinieneś takie moduły, które zwiększają lub zmniejszają jakiś wskaźnik o wartość procentową, wsadzać na takie, gdzie ten podstawowy, ten bazowy współczynnik jest wysoki, tak?
No tak.
Żeby mieć jak największą odczuwalną różnicę. No więc... To jest sytuacja, w której mówisz o TDK-ach, które są niskie, które mają mały kaliber działa na przykład. Nie, no to aż się prosi po prostu o porównanie do E25. To jest taki skrajny przypadek, który mi się teraz nasuwa. No. Pytanie, czy E25 i jeszcze potrzebuje przy tym swoim małym działku i jeszcze jakieś dodatkowe maskowanie. No, nie wydaje mi się. Gdzie chciałbym na przykład w najwyższym stopniu odczuć tą różnicę? No w czołgach, które faktycznie się świecą po wystrzale niczym pochodnia, nie?
No, na przykład o Skorpionie. No.
Tak. Isu, które ostatnio ogrywaliśmy przecież tak samo. No, fajnie, tylko że jak strzeli, to na sąsiedniej mapie cię widzą, nie?
Nie, może jakby to był eksperymentalny proch, nie dawałby procentu, tylko dawałby plus 5 punktów tych tamtych,
punktów,
wiesz.
Punktów, tak.
To by
tak,
to może rzeczywiście...
To wtedy by było... To jest tak samo jak z tą prędkością, nie? No. Teoretycznie dodaje ci konkretną wartość w kilometrach, ale właśnie wtedy ją odczuwasz i wtedy to wykorzystujesz na tych wolnych czołgach. Sam mówię, że to nie jest dla ciebie moduł na przykład na kołowca, no bo tak. on i tak zapieprza bez tego, nie? Natomiast granie tym z tym modułem na Eboli, Mausie czy T95, no to już zmienia odczuwalnie ten gameplay. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie z tym prochem też można by było pójść w tą stronę, bo w innym wypadku nie wydaje mi się, żeby to był moduł o jakimś tutaj szerszym zastosowaniu.
No nie, ja go próbowałem jakoś tam zakładać na różne te deki i nie bardzo widziałem sens. Chociaż z drugiej strony to jest...
Można powiedzieć... No. Można powiedzieć, bo dalej siedzi mi w głowie ten E25, idąc za innymi przykładami STRV-y na przykład, nie? Szwedzkie TDK-i, czyli pojazdy, które mają bardzo wysoki współczynnik kamuflażu, bardzo często gracze jeżdżą z siatkami, z załogami wymaksowanymi pod kamu, pomalowani i tak dalej. I najczęściej, jeśli ten czołg się nie zaświeci po strzale, to też nie zaświeci się dlatego, że konkretny gracz wie, jak stanąć na przykład w danym miejscu, żeby się nie zaświecić na przykład, nie?
No, no tak, ale...
Więc tutaj ten moduł też nie znajdzie dla nich zastosowania, dla tych graczy, którzy i tak potrafią wykorzystać, wiesz, wiedzę o mapie i danym pojeździe.
No tak, no ale
słaby,
z drugiej strony...
Słaby, w cudzysłowie, niedoświadczony gracz i tak się zaświeci, bo i tak źle stanie albo źle będzie strzelał, no?
Z drugiej strony, wiesz, no to jest powód do tego, co ty mówiłeś, tak? O tym markowaniu czołgów. Czy każdy dodatkowy metr, kiedy nie jesteś zaświecony, ci się przydaje, czy nie? Bo w określonej sytuacji może ci się przydać, tak? Wyobrażam sobie sytuację, w której na prochodówce, na CW się bardzo często gra STRV-a, który stoi po prostu na linii 1-2, wystawiony wysoko i stamtąd pruje po prostu do czołgów. i dla niego może robić różnicę, nie wiem, strzelam, bo nie wiem, nie sprawdzałem, 20 metrów różnicy w zasięgu wyspotowania albo niewyspotowania i tak dalej, więc no nie wiem, no niektóre, te, niektóre są, wydaje mi się, że generalnie same wartości tych modułów jeszcze mogą oczywiście ulec zmianie, że to jest taki test w tym momencie, że niektóre mogą zostać dopakowane, inne mogą dostać po tutaj po statystykach, bo niektóre ewidentnie wyglądają na przesadzone, tak jak ten czas spotowania, tak? 2 czy tam 4 sekundy w slocie, to jest bardzo dużo. Natomiast co do modułów, no to kwestia testów. Ja też ile zagrałeś bitew tak naprawdę na tym teście?
No, z 10, no. Może z kilkanaście, no mało.
No, z 10. Ja zagrałem pewnie ze 20 parę, a jeszcze z Parimem grałem kilka, no to no 20 kilka pewnie zagrałem, więc też niedużo. I też jeszcze ludzie nie wypracowali sobie, wiesz, systemu, co gdzie można używać. No, no też wiadomo, że to są statystyki wstępne, tak? Więc zobaczymy, jak to wyjdzie.
Tak, no też wydaje mi się, że te wartości mogą ulec zmianie, jak nie większość, to przynajmniej część z nich, przynajmniej te najbardziej rzucające nam się w oczy w tym momencie, no bo od tego też jest ta piaskownica, nie? Żeby zebrać, żeby WG mogło zebrać, przynajmniej oficjalnie, żeby mogło zebrać wyniki i zobaczyć, jak to się sprawdza. I wydaje mi się, że nieprzypadkowo w kilku sytuacjach tutaj zostały wybrane wartości raczej ekstremalne, żeby sprawdzić, na ile one są ekstremalne i na ile je powinno się zmienić. Wydaje mi się, że przy kolejnej iteracji piaskownicy już będą nieco inne wartości. No mam nadzieję z tym spotowaniem, bo to, no to jest chyba największa zmiana, tak?
Mhm. Znaczy, ja nie widzę złej woli WG w tym, że na przykład no, dają piaskownicę, ale generalnie mają koło dupy to, co mówimy, bo tak jak było z tą amunicją, tak? No mieli tam kilka fajnych pomysłów, mieli kilka słabych pomysłów i rzeczywiście pod krytyką konstruktywną graczy, co by nie mówić, wycofali się z tego, więc myślę, że i tutaj konstruktywna krytyka jest jak najbardziej wskazana, bo im też zależy na tym, żebyśmy my grali w tą grę i żeby nam się ona podobała. To nie chodzi o to, żeby nas upodlić cały czas, nie? Bo to żaden interes na dłuższą metę dla nich, ale na przykład takie coś jak teraz wymyśliliśmy, żeby ten proch nie dawał tam 10%, tylko dawał plus 5 punktów, no to już by coś zrobiło. Może to jest ciekawa zmiana, którą warto gdzieś tam popchnąć, żeby ktoś nad tym pomyślał, tak?
No i wtedy, no tylko znowu, to jest fajna sytuacja, o której mówimy, że ten moduł może się okazać bardziej przydatny w tych czołgach czy tych pojazdach, w których nas najbardziej boli to świecenie się po wystrzale. Natomiast znowu jest to gdzieś tam kolejny mały kroczek w stronę tego, ażeby zasypać te dołki tych różnic, nie? Między konkretnymi pojazdami. Ale znowu, jeden gracz wsadzi akurat ten moduł, a inny nie wsadzi. Ja myślę, że można by się tutaj było pokusić, tylko to już w ogóle by było całkowicie rewolucyjne, gdyby każdy z tych modułów dawał ci jakiś bonus, ale jednocześnie dawał ci jakąś karę. Że mógłbyś na przykład mieć, nie wiem, szybsze przeładowanie, ale na przykład po takim wystrzale byś kapkę bardziej się świecił, na przykład strzelam, nie? Taki przykład, wiesz o co chodzi,
żeby no rozumiem, no.
Coś ci dawał, ale też i coś zabierał.
Możesz jeszcze szybciej przeładowywać, ale na przykład jest ryzyko uszkodzenia magazynu amunicji albo uszkodzenia działa.
O, na przykład.
Coś
na
takiego.
Przykład.
No, to by było dość interesujące, chociaż wiem, że to by był kolejne miejsce do narodzin teorii spiskowych, nie? Że mi się czas mi World Gaming teraz uszkadza działu, a ja sobie tylko chciałem szybciej strzelać i tak dalej, więc nie, no można by wymyślić.
A zauważ, że podobna mechanika już istnieje, nie? No bo jest ten regulator prędkości obrotów, tak on się nazywa,
tak.
Który ci uszkadza silnik po pewnym czasie.
No w ogóle wracając jeszcze, nie, przeskoczyłbym na taki temat, bo sporo zobaczyłem takich komentarzy się pod filmem na temat tego wyposażenia, że chodzi głównie o ten właśnie moduł system obserwacji dowódcy, że jak to może być tak, że ktoś wpływa na moje statystyki, tak, pojazdu, czyli ktoś ma założone to i powoduje, że ja mam mniejszy kamuflaż za krzakami. Tak naprawdę ta mechanika jest od początku gry.
Tylko, na tym polega mechanika spotowania.
Dokładnie, sumie, no tylko, że 90%, no może przesadzam 90%, ale duża ilość osób nie ma pojęcia o tym, że jak jest ten 445 metrów zasięg spotowania, to każdy metr ponad to, które jest, powoduje, że przeciwnik ma mniejsze tak jakby kamuflaż, że to zmniejsza kamuflaż. I to jest wyjaśnione w filmikach WG tak naprawdę. Gracze, którzy grają w tą grę i mają większe pojęcie, zawsze o tym mówią. Natomiast kupa ludzi o tym nie wie, że taka mechanika istnieje w grze, tylko po prostu nie jest jakoś tam opisana w samej grze.
Chyba. Ja myślę, no najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że to jest taka wybiórcza trochę wiedza, bo ci sami gracze w wielu przypadkach też wiedzą, jaki jest maksymalny zasięg spotowania. No tych tak, 400 tak, właśnie tak. Ponad metrów, więc też się kierują jakąś konkretną informacją, którą mają, nie wiedząc właśnie o tym, że na efekt w ogóle wyspotowania wpływa różnica między twoim zasięgiem widzenia a poziomem kamuflażu przeciwnika, tylko, nie? Tak w skrócie.
Tylko wydaje mi się, że w grze właśnie jest opisane to, że 445 metrów, jak tam optykę patrzysz albo lotnetkę, ale nie ma tego dopisku. Tak, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że nie ma w grze tego opisanego. W ogóle generalnie patrząc na te moduły, no to one są raczej też modułami dla osób, które bardziej trochę znają grę, ale z drugiej strony mogą też spowodować, że ludzie, którzy nie mają pojęcia o grze, zaczną się bardziej interesować, o co chodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No. Albo trafisz na osobę, dla której podnosisz jedynie próg wejścia, że tak powiem, w tą konkretną mechanikę tych różnych modułów i wręcz ich to odstrasza, bo to też może być taka sytuacja. Ja właśnie tutaj mam taką obawę, że okej, fajnie, mówimy tutaj o odpowiednim wykorzystaniu, świadomym wybraniu tych modułów i tak dalej, natomiast obawiam się, że przeciętny gracz WOTA na to nie patrzy. Nie znając wszystkich mechanik, mety dzisiejszej na konkretnym tierze i tak dalej, i tak dalej. I w dalszym ciągu ludzie patrzą na to, że okej, to jest giereczka o czołgach, czołgi są, zawsze były na filmach pokazane, że gdzieś tam w krzokach siedziały, zakamuflowane, więc ja chcę sobie pograć niemieckim tygrysem, bo jest OP i jest najlepszym czołgiem na świecie, więc wsadzę sobie tam siatę i sobie będę siedział z tyłu, nie?
No tak, no, ale...
I niestety większość graczy, których spotykamy, szczególnie na tych takich średnich tierach, czyli tam, gdzie się już pojawiają te takie, wiesz, czołgi, które my znamy z filmów, z innych gier, czy z podręczników z historii, daj Bóg, no to właśnie tam chyba największa jest taka sytuacja, gdzie jest najwięcej takich pojazdów, do których gracze zmierzają, bo chcą je mieć, chcą nimi pograć i później przychodzi takie trochę rozczarowanie na randomie.
Znaczy, no wiesz, no każdy wchodząc do tej gry troszkę ma takie wyobrażenie właśnie, jak mówisz, bo nie znasz gry, nie musisz wiedzieć, że jest to gra arcade'owa, taka zręcznościowa i tak dalej. No ja też, zaczynając grać, chciałem sobie zrobić panterę, bo mi się strasznie zawsze ten pojazd po prostu z wyglądu podobał, tak? I pamiętam do dzisiaj było takie forum, jakieś nieoficjalne, tylko forum na temat WOTA, które przeglądałem na początku, jak zacząłem grać, i tam był koleś, który tak się rozpływał, że ma hecera w ogóle i on poszedł na te wyższe tiera, na tych wyższych czołgach, to mu się nie podoba, on hecerem to wszystkich mieli i tak dalej. Ja sobie w ogóle wyobrażałem wtedy, że ty możesz grać hecerem z tymi wszystkimi czołgami wyższego tieru i możesz je rozwalać. Potem niestety przyszło zderzenie z rzeczywistością, no że ten hecer ma tam 360 punktów wytrzymałości i tak naprawdę te czołgi tylko biorą na raz i go przebijają jak chcą, tak? Mają penetrację tyle, że go mogą na wylot przebić, więc też moje wyobrażenie o tej grze było trochę inne, ale to wiesz, upraszczanie wszystkiego do takiego naprawdę momentu, że to przestaje być ciekawe, no też nie jest wyjściem, no bo załóżmy, że gramy w karty, tak? I mamy kolesia, który no nie za bardzo gra w karty, graliśmy z nim kilka razy w wojnę, bo jest prosta. I potem chcemy zagrać w Macao, my potrafimy, a on się nie chce nauczyć, on nie będzie grał, on chce grać z nami wojnę, no to come on, stary, no to daj nam spokój, bo my chcemy grać w co innego, my chcemy trochę się bardziej pobawić niż, wiesz.
Wiesz, ja nie mówię, że nie powinno się wprowadzać takich zmian, czy na twoim przykładzie, że nie powinniśmy zmieniać gier, tylko chodzi o to, że my grając cały czas w to Macao, to gramy w Macao, ty i ja znamy tak. Zasady, tak? Natomiast obok nas przy tym samym stole, grając przy tym samym rozdaniu do Macao, gość siedzi, gra w wojnę i...
No niby tak, ale z drugiej strony wiesz... Jest naprawdę teraz masa materiałów i World Gaming się stara to przekazywać. Są filmy u nich na YouTubie, czy nawet u takich ludzi, co robią filmy, wiesz, niezależnie, tak? Czy tak jak ja, czy inni tutaj YouTuberzy, że tak zażartuję. no to wiesz, ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. To wystarczy tylko chcieć, żeby się dowiedzieć, tak?
Jest, tylko właśnie obserwacje dzisiejszego randoma utwierdzają mnie jedynie w przekonaniu, że ta wiedza zawsze była w mniejszej czy większej ilości. Mechaniki były, patrząc w historię WOTA, one są coraz bardziej skomplikowane, coraz to nowe są dokładane, więc kiedyś ich było mniej, a jednak poziom obeznania z nimi graczy jest dalej znikomy, bo większość graczy jest po prostu graczami o przeciętnych umiejętnościach, tak, o przeciętnej wiedzy o mechanikach rządzącymi WOTem, i dodanie kolejnej mechaniki może doprowadzić do sytuacji, w której ta różnica między graczem dobrym w cudzysłowie i graczem złym, również tutaj markuję cudzysłów, może być jeszcze większa.
No może, wiesz, zawsze kij ma dwa końce, tak? Zawsze. Możemy zawsze iść w ekstremum i powiedzieć, że bardzo dobry gracz, który sobie wszystko przeliczy i tak dalej, to będzie zawsze w stanie wybrać optymalny, najlepszy, najbardziej przydatny na każdej mapie zestaw, który będzie mu dawał przewagę. Natomiast gracz słaby po prostu nie będzie miał pojęcia, co robi, dalej będzie jeździł z siatką na esecie. Więc, no ale czy mamy rozpatrywać ekstrema? No nie sądzę. Myślę, że sam pomysł zmian w tym wyposażeniu jest bardzo dobry. Można się przyczepić tam do niektórych wartości, ale sam pomysł, jak dla mnie, jest naprawdę świetny i to jest coś, na co czekałem.
Ja myślę, że ten pomysł jest naprawdę zajebisty. Wykonanie tutaj należy w kilku przypadkach jeszcze doszlifować, zastanowić się nad może zmianą, tak jak mówiliśmy o tych wartościach, czy sposobie naliczania bonusu, czy nie wiem, przynależności danego modułu do danej klasy, czy poziomu. Myślę, że to na pewno zostanie jeszcze wzięte pod uwagę przez WG. Tym bardziej, że to jest jakiś wstęp do zmian w załogach, które też są zapowiedziane w przyszłości, nie?
No tak, no tutaj to też jest dość ważna rzecz, no bo to jednak współdziała ze sobą, tak? To działa w jakiejś tam korelacji ze sobą właśnie te moduły i załoga, bo być może niektórych rzeczy się nie będzie dało załogom poprawiać, a niektórych się nie będzie dało poprawiać modułami,
nie? To jest tylko furtka, którą WG może wykorzystać, a znowu w załogach mamy dokładnie analogiczną sytuację. Masz 3 albo 4 perki, które idą w pierwszej kolejności zawsze na pojazdy i mogą się delikatnie różnić swoją, wiesz, kolejnością ich wbijania na różnych klasach czy na różnych pojazdach. Natomiast jak już masz załogę tą 4-perkową, to każdy kolejny perk w zasadzie niczego nie zmienia, nie? Umówmy się, na przykład na tym, na badczacie posiadanie 6., 5., 7. perka, no to już jest bardziej kwestia, nie wiem, no, prestiżu.
No to wiesz, to jest tak samo jak czasem czytam, że o, ja to mam tam 7-perkowa załoga na czymś tam, to musi być fajna. Tak się zastanawiam, no fajna, no 7-perkowa.
To jest taka sama załoga, ale jak ta 3-perkowa.
No dokładnie, ale to jest to samo, co masz 3 perki. No jak masz zrobione te podstawowe, takie najważniejsze, to potem to już są tak naprawdę rzeczy zbędne, jak, nie wiem, wzmacnianie sygnału dla radiooperatora, że nie ma to tak żadnego znaczenia tak naprawdę. Już raczej umiejętności mają znaczenie większe. Ale generalnie bardzo mi się podoba to wyposażenie 2.0 i cieszę się, że jednocześnie z wprowadzeniem wyposażenia na te wyższe tiery, w sensie zmianą tej mety tak zwanej, Wargaming też przy okazji właśnie wyrównuje szanse i ułatwia trochę start nowym graczom na tych niskich tierach. To jest też bardzo fajne podejście według mnie i świetny pomysł, żeby to zrobić i obniżyć na przykład ceny też tych modułów na niskich tierach. To jest świetne.
Właśnie jak powiedziałeś o tych cenach, to tak mnie olśniło, że nie padł jeszcze jeden zarzut. Zarzut skoku na kasę. No bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, odpowiednie wykorzystanie na odpowiednich czołgach, świadome, bla, 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 kilka różnych buildów na randomy, na CW, pod taktykę i tak dalej, ale na to wszystko będą potrzebne albo będzie potrzebny gold, albo te zestawy do ściągania wyposażenia, tak? Nie pamiętam teraz dokładnej nazwy. W chwili obecnej
zestawy demontażowe, no.
Tak, w chwili obecnej ich wypada bardzo, bardzo mało, nie?
Czy teraz już w ogóle nie wypadają, bo teraz nie ma tego, no, tych skrzynek, bo nie wiem, z tych misji wypadają teraz?
Tak,
nie.
One chyba tylko z tych skrzynek wypadały. W każdym razie, no, jakby spojrzeć na to, to żeby w pełni wykorzystać te moduły, czyli, nie wiem, przetestować na konkretnym pojeździe, nie? Albo móc przeskakiwać między tymi buildami. Też pojawił się ten komentarz o tym konfiguratorze tych zestawów, tak? No więc wszelkie takie zmiany będą wymagały golda. Pytanie, czy jednorazowo konfigurujesz sobie, żeby móc sobie między dwoma setami na przykład zmieniać i to cię kosztuje golda, czy na przykład za każdym razem, jak będziesz chciał się przeklikiwać, to będziesz tracił golda. I teraz jak sobie o tym pomyślisz nawet, no to nie są jakieś wielkie kwoty, tak? To jest 10 sztuk golda od modułu, tak? Ale razy 3, razy ilość prób, które wykonasz, żeby sprawdzić sobie, z którym buildem się najlepiej jeździ, razy ilość pojazdów, na których będziesz chciał to przetestować.
No tak.
I się zbiera, nie?
No wiesz, no to jest...
Równe kwoty zawsze się najłatwiej wydaje.
Grasz na tarcie, tak? Grasz, nie wiem, tam super konkurorem i ci dowódca mówi, dobra, to tu jest taka mapa, będziecie podjeżdżać pod tą górkę, ładujcie tam dodatkowe turbo sprężarki, musimy jak najszybciej wjechać na górkę, tak? A kończy się bitwa i nagle masz jakąś inną mapę i mówi, no dobra, to bierzcie te super konkurory i dawajcie im plus 5 do prędkości jazdy, bo musimy gdzieś tam daleko dojechać szybko, więc musimy się rozpędzić i tam, wiesz, i masz zmianę 10, no dobra, no okej, ale to jakbyś codziennie wydawał po 100 golda na zmianę, to już jest konkretna różnica, nie?
No, znaczy... I tak się zbiera, nie? I później możesz stanąć przed takim pytaniem, czy na przykład wolę wydawać golda na kolejne zmiany tych buildów, bo właśnie dowódca chce na CW czy na natarciu, czy na przykład zostawić to sobie na, nie wiem, na przeszkolenie załogi i zaoszczędzić po prostu swój czas w grze, nie?
Albo grać tym standardem po prostu, który zawsze ci daje...
Albo właśnie, niczego nie zmieniać i wrócić do starego zestawu.
Dokładnie, znaczy, wiesz co, w filmie mówili o jakimś właśnie takim konfiguratorze, czy takim jakimś menadżerze tego i szczerze nie widzę tego zupełnie. Ja pytałem o to Parima, ale jakoś tam nie wiem, czy zmieniliśmy temat, czy coś wyskoczyło i w końcu się nie dowiedziałem tego. Nie wiem, dla mnie rozwiązaniem byłoby może coś takiego, że możesz mieć 3 moduły na czołgu zamontowane, ale możesz mieć tak jakby, dajmy, strzelam, 5 modułów do niego przypisanych do tego czołgu, tak? Czyli masz takie jakby tabelkę, że masz te sloty 3 i obok 2.
Że zawsze wybierasz po prostu spośród 5,
tak,
które sobie...
Tak, że sobie kupuję sobie 5 modułów, nie, które najczęściej używam i przed bitwą każdą mogę sobie je przekładać w tych 5 modułach, mogę sobie je zmieniać, tak? Bez to używania tego.
Ja miałem podobne wyobrażenie, bardziej myślałem o tym, żeby ograniczać się do tych konkretnych buildów.
No rozumiem,
właśnie. Czyli,
też
że możesz mieć na przykład
no.
2 buildy na każdy czołg, 3 konkretne moduły w jednym buildzie i 3 w drugim. No. Nie? I po prostu w garażu sobie wybierasz, pojadę tym albo tym.
No to trochę, halo?
Jestem.
Dobra, okej. Okay. Bo tak cię urwało moment, ale dobra. Wiesz, to coś takiego jak dual spec w World of Warcraft, tak? Tam było coś takiego właśnie, że mogłeś mieć podwójną specjalizację i ją po prostu przełączały z jednego na drugi. No to też jest rozwiązanie, bo przekładanie tych modułów rzeczywiście będzie kosztowało i może być problematyczne. No jestem ciekawy, czy to po prostu, nie wiem, nie dali rady tego dołożyć teraz, bo jest nieskończone albo coś, czy po prostu to jest zapowiedź, że będzie, ale jeszcze tego...
Może tak być, że
na razie
skupili się na samych mechanikach nowych i ich wpływie na gameplay.
No tak, może tak być, no ciekawy jestem. Co do rekompensat, tak to chyba nie ma o czym gadać, nie? Bo to nic nie jest powiedziane.
Tym
więc...
bardziej, ale nie, no WG nie podało konkretów, ale powiedzieli, że żaden gracz co najmniej nie straci na tym.
Z ich punktu widzenia.
No tak.
Dodajmy tutaj. No właśnie.
Ale zauważ, znowu, gracz, który ma łeb na karku, wie, jak wyglądają eventy w WoCie i tak dalej, nie ma prawa wyjść stratnym na tych modułach, bo zawsze kupuje te moduły za cenę ich sprzedaży, tak? Bo kupuje na wyprzedaży za połowę ceny, tak? Więc moim zdaniem, jeśli ktoś zakupuje moduły w takich sytuacjach, czyli chomikuje kredyty po to, żeby na evencie je kupić, to w takiej sytuacji ten gracz nie powinien być stratny, bo nawet w najgorszym wypadku, gdyby mu mieli je spieniężyć wszystkie, to powinien wyjść mniej więcej na zero, nie? Więc...
No tak, no to czy wiesz, Może nawet na plus, bo jak ci mogą ci je spieniężyć za cenę kupna na przykład, równie dobrze.
Chwała im za to by była wtedy, ale... tym bardziej, że wiesz, jak teraz mają się zmienić ceny tych modułów na niższych tierach, więc dzisiaj masz największy ból dupy, jaki człowiek może mieć, to montując wentylację na B2, czyli na czołgu czwartego poziomu, a ta wentylacja jest trzecia klasa, bo to jest heavy, nie? Więc bulisz po prostu, ile tam, 600 tysięcy jest chyba, nie? To musisz być durwardem, żeby zarobić na to, nie?
Pozdrawiamy Dudwarda. Dudward, jak ci idzie odrabianie hajsów za tego, za kaczkę, za BTSV-a? Jesteśmy ciekawi. Napisz, ile zrobiłeś w komentarzu, pewnie będziesz słuchał. No tak.
Więc wydaje mi się, że to też jest spoko, że samą rekompensatą będzie to, że taką wentylację teraz będę mógł założyć, ale nie za 600 koła, tylko tam za chyba 100 czy 50. Nie? Więc to już jest na przykład wartość, na którą mogę zarobić tym czołgiem grając. Nie?
Niektórym i tak nie dogodzisz, bo ja już widziałem na przykład komentarze, nie pamiętam gdzie, ale widziałem komentarze, że no, czy World Gaming odda nam złoto, które wydawaliśmy na zdejmowanie modułów, czy coś tam na przykład, więc wiesz.
No tak, bo World Gaming stał nade mną i mi kazał zmieniać te moduły, nie?
Więc no, to jest tak, zobaczymy z tym rekompensatą. Myślę, że to dopiero jak będzie wchodziło, jeśli będzie wchodziło i tak dalej, to wtedy będą jakieś informacje na ten temat. Nie sądzę, żebyśmy na tym jakoś stracili, a wydaje mi się, że jeżeli dobrze to się będzie rozgrywało, bo często jest tak właśnie z Wargamingiem, że oni jak coś zmieniają, to jeżeli dobrze to wykorzystasz, to jeszcze na tym zarobisz. Tak bywało ze zmianami w drzewku i tak dalej.
Właśnie zmiany w drzewkach, to miałem mówić, że wszystkie zmiany w drzewkach odpowiednio rozegrane to była tylko i wyłącznie korzyść dla gracza.
No tak samo na załogach można było pozarabiać niektórych, że tam się dostawało załogantów na 100% robionych i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, to akurat jest chyba mniej ważne w tym momencie.
Słuchaj, wychodzi na to, że wzięliśmy sobie na tapet taki temat, który myśleliśmy, że będzie tematem zamkniętym, przynajmniej ja tak myślałem, ale tutaj wychodzi na to, że będziemy kończyć z dużą ilością niewiadomych i trochę nadziei w głosie.
No ale ale to są testy, no to czy wiesz, no generalnie podsumowując, tak, bo nie wiem, czy jeszcze mamy jakiś coś do odpowiedzenia, bo jest już prawie godzina, nie, bez trzech minut.
Myślę, że możemy zmierzać ku podsumowaniu.
No, więc ja tak jak powiedziałem, mnie się to bardzo podoba. Jak wyszedł ten filmik pierwszy i oglądałem go, to napisałem nawet na Discordzie u siebie, że tak obejrzałem ten filmik, pomyślałem chwilę, chciałbym się tak trochę przypierdolić do czegoś, ale nie bardzo mam do czego po prostu, więc no mówię, no tutaj największym dla mnie miejscem walki ewentualnej albo kontrowersji będą rodzaje slotów w poszczególnych czołgach a najbardziej martwią mnie niektóre moduły, które wydaje mi się, że zostaną znerfione, czyli ten czas spotowania chociażby, tak? Poza tym jest dla mnie bardzo okej. Okay. No i ten menadżer fajnie, jakby to weszło. To jest taka moja uwaga.
Tak, ja wrócę do mojego pytania, które ci zadałem na samym początku. Czy to jest rewolucja, czy ewolucja? Bo ja tak na początku faktycznie też myślałem, że to będzie bardziej rewolucja ze względu na, wiesz, na ogrom zmian, tak? Nowe rodzaje, na przykład boostów i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli zmianie ulegną wartości niektórych tych boostów, a mamy taką nadzieję, że to zostanie jeszcze zrewidowane przez WG, to wydaje mi się, że będziemy zmierzać bardziej w stronę takiej ewolucji. Ewolucji i mam nadzieję, która zostanie wykorzystana przez graczy, że nie sprowadzi się do tego, że pierwszy miesiąc czy dwa będzie hurdur, nowe moduły, testujemy, sprawdzamy i badamy i w ogóle, a po pół roku już będzie sytuacja taka jak do tej pory, że te sztampowe moduły, które do tej pory woziliśmy, dalej będziemy wozić. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, te nowe propozycje, które są podane tutaj. Tylko tak jak mówię, żeby to było ewolucją, dla mnie to musi zostać, szczególnie te skrajne przypadki, czyli te super przydatne, aż nadto przydatne, jak na przykład te wszystkie boosty do czasu spotowania zostaną zmniejszone, a te niezbyt przydatne, które dzisiaj widzimy podczas tej rozmowy, którą na przykład o tym eksperymentalnym prochu mówiliśmy, że tak poddajemy go trochę w wątpliwość, że staną się nieco bardziej przydatne, to myślę, że to faktycznie będzie krok w stronę ewolucji. I myślę, że to będzie naprawdę ciekawa i dobra zmiana. Ja na pewno będę graczem, zmiana, który to wykorzysta. Tak, dobra zmiana, to jest taki trademark.
Nie idźmy tą drogą lepiej.
Ludwiku Dorni i Sabo.
Tak, dokładnie. No i co, zobaczymy. Nie wiem, czy będzie więcej testów, czy nie. Ciekawy jestem, czy będzie jakiś drugi na przykład test ze zmiennymi wartościami. Chciałbym, żeby był, bo chciałbym zobaczyć, jaki jest kierunek patrzenia, czy to są właśnie takie ekstremalne przypadki w tym momencie przetestowane. Zresztą w ogóle jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, to jest chyba ważne dość, bo tutaj nie widać na tym, że te moduły właśnie tego typu, jak na przykład ten system obserwacji dowódcy, czy ten na czas spotowania, tam jest test, czy coś takiego jest na nich napisane, jest na taką naklejkę specjalną.
Gwiazdeczka chyba jest taka, nie? Na stronie.
A na stronie jest gwiazdeczka? To nawet nie ma. Ja nie widzę gwiazdeczek tutaj. Chyba, że gdzieś w tabelce nie. W każdym razie te moduły są ewidentnie pokazane jako moduły takie mocniej testowe, nie wiem, czy tak mogę to nazwać, takie bardzo eksperymentalne, że oni po prostu sobie sprawdzają to i to niekoniecznie w ogóle musi wejść. To pewnie się okaże dopiero, więc to tylko tak.
Fajnie jakby weszło, żeby była większa różnorodność. Ale fajnie, żeby to było trochę bardziej przemyślane. Tu myślę, że jesteśmy zgodni.
A tutaj musieliby bardzo uważać właśnie z długością tego, bo dopakowanie tego z tym wyznaczonym celem 18 sekund spotowania to jest przesada zdecydowana. No dobra, chyba tyle. Tak mi się wydaje. Więcej grzechów nie pamiętam.
No nie wiem, co byśmy mogli tutaj dodać. Wydaje mi się, że tutaj pozostaje czekać na komentarze słuchaczy.
Tak jest, sekcja komentarzy.
Na Spotify się nie wykażecie, ale sekcja komentarzy YouTube'owa jak najbardziej. Czekamy na wasze komentarze. Oznaczajcie tam minuty, w których pieprzyliśmy od rzeczy i głupoty i się nie zgadzacie z nami, ale z drugiej strony dajcie też znać, że coś tam mądrego padło dzisiaj.
No piszcie, co uważacie, bo może też będziecie mieli fajne pomysły jakieś ciekawe. Zawsze to możemy pchnąć dalej. Myślę, że Parimowi, jak podrzucę ten film, żeby sobie obejrzał i poczytał komentarze, to może też z tego coś dalej pchnie. Przynajmniej powie, że pchnie, a my będziemy wierzyli, że tak się właśnie stało. więc chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Było niesamowicie miło, muszę ci powiedzieć.
Było miło, jak chcemy, to nawet jesteśmy dla siebie uprzejmi.
Tak.
I nawet... Ostatnio, kiedy nagrywaliśmy, mimo że to było dawno, dawno temu i jeszcze w czasach tak zwanych przedpandemicznych,
tak.
Minęło trochę czasu, a my dalej niczym starzy wyjadacze i radiowcy.
Dokładnie. Powiem ci, że to jest najmilszy podcast, jaki dzisiaj nagrałem, naprawdę.
Najmilszy, jaki dzisiaj nagrałeś?
Tak, jest 11:20. Dobra.
Dobra. To co, to kończymy, siadamy do pisania naszych CV-ek i wysyłamy do radiowej trójki.
Tak, dokładnie. Podobno mają dużo wakatów, więc myślę, że powinno się udać. No dobra.
Dobra, to działajcie w komentarzach. Wiadro, tobie życzę miłej niedzieli.
Dziękuję bardzo. Wzajemnie.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Hej, papa.
Papa. Pa.